Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Dzisiaj w programie. Nie najgorsze wieści z Irlandii. Ku niezadowoleniu premiera, pupila Klausa Schwaba. W Kanadzie inny pupil Klausa Schwaba szykuje prawo, które zaimponować może nawet Klausowi Schwabowi. Klaus Schwab ma wielu pupili. Ma też jednego przyjaciela. Kto nim jest? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Czy poziom manipulacji w mediach osiągnął już swój szczyt? Ze Stanów przed wyborami płynie dowód, że jeszcze nie. Co myślę o Kanale Zero po debacie o aborcji? I o nowo wydanej autobiografii papieża Franciszka. Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój programu Sprawki Okiem Katolika. Tutaj od samego początku jest cyrk z zarabianiem, treści katolickie są dla YouTube'a, nie za bardzo nadające się do monetyzacji. I dlatego całe to dziełko rozwinęło się dzięki wsparciu finansowemu widzów, którym bardzo, bardzo dziękuję. I przypominam, że 14 kwietnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Jeżeli znajdzie się ktoś jeszcze, kto dostrzeże jakieś znamiona sensu w tej naszej pracy i chciałby dołączyć do grona jej dobrodziejów, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Jak mówiłem we wstępie, w Irlandii wydarzyło się coś całkiem optymistycznego. Irlandią rządzi pupil Klausa Schwaba, pan Leo Varadkar, zadeklarowany homoseksualista, który stwierdził wraz ze swoim rządem, że trzeba zrobić referendum. Chodziło o zmianę zapisów w irlandzkiej konstytucji. Takich, powiedziałbym, faszystowskich, niedobrych, przestarzałych, seksistowskich bardzo zapisów, które mówią o tym, że rodzina to jest coś opartego na związku mężczyzny i kobiety i że to jest podstawowa jednostka społeczna. Coś w tym stylu. Niedobre to jest. I homoseksualny pupil Klausa Schwaba, premier Irlandii, chciał w trosce o kobiety za wszelką cenę zmienić te niedobre, przestarzałe zapisy. I w sondażach wychodziło panu Leo, że będzie dobrze, że Irlandia myśli podobnie jak on, czego można było się spodziewać, bo w Irlandii raczej teraz jest dosyć mocno rewolucyjnie. Kościół tam został sprowadzony do marginesu zupełnego, co jest też dość smutne, bo święty Patryk nieźle się nacharował, żeby w Irlandii było katolicko, a teraz homoseksualny premier Irlandii, pupil Klausa Schwaba, no nie docenia tych wysiłków świętego Patryka i próbuje jakby w innym kierunku Irlandię poprowadzić i wydał wojnę. Oficjalnie jest to wojna przeciwko seksizmowi i przestarzałym, niedobrym, patriarchalnym sposobom, żeby biedne kobiety tłamsić, a tak naprawdę jest to wojna przeciwko Bogu. To jest wojna przeciwko wszystkiemu, co chrześcijańskie, katolickie w Irlandii. To jest wojna przeciwko kościołowi katolickiemu, wojna przeciwko rodzinie, wojna przeciwko irlandzkim mężczyznom, wojna przeciwko irlandzkim dzieciom i oczywiście wojna przeciwko irlandzkim kobietom. W ostatnich latach wyglądało na to, że w Irlandii dobrze idzie globalistom, wszystkie ich ideologie tam praktycznie wyparły katolicyzm i zajęły jego miejsce. Spójrzmy, jak wyglądała Irlandia jeszcze około 80 lat temu. Coroczna procesja eucharystyczna z całą swoją religijną i wojskową pompą zgromadziła niemal całą irlandzką populację katolicką, by oddać hołd królowi królów. Pan Leo Varadkar i jego patron Klaus Schwab nie lubią to. To nie. Więc zrobimy referendum, pomyśleli sobie, i w tym referendum zrobimy, żeby rodzina to już nie było coś opartego na związku mężczyzny i kobiety, którzy są małżeństwem. Od teraz rodzina może być oparta na związku mężczyzny i kobiety, którzy nie są małżeństwem, a tak naprawdę czemu zaraz tam mężczyzny i kobiety? To była taka główna zmiana, miały być też zmiany dotyczące zapisów o ochronie roli kobiety w rodzinie. Że państwo ma dążyć do tego, to jest zapis konstytucji, według mnie sensowny, żeby kobieta nie musiała pracować i mogła skupić się na rodzinie. Takie oto dwie reklamy, powiedzmy, tego referendum przygotował obóz pana Leo Varadkara, aby Irlandczyków nakłonić do głosowania tak w tym referendum. Spójrzmy. Jeżeli jutro zagłosujecie na nie, setki tysięcy dzieci obudzą się w świecie, w którym ich rodzina nie jest rozpoznawana przez konstytucję. Więc prosimy, zagłosujcie na tak. W ten sposób okażecie, że cenicie kobiety, troskę i wszystkie rodziny. To kolejna szansa, by pokazać światu, kim naprawdę jesteśmy. W Irlandii państwo widzi miejsce kobiety w domu i próbuje zapewnić im brak konieczności pracy zawodowej, przez którą zaniedbałyby swoje obowiązki domowe. Taka była rzeczywistość kobiet. Gdy wychodziły za mąż, były ograniczone do domu. Nasza konstytucja była napisana w latach 30. przez mężczyzn, którzy urodzili się w wieku XIX. Musimy usunąć ten przestarzały, seksistowski język i oddać rzeczywistość, w której dziś żyjemy w Irlandii. 8 marca zagłosuj na tak. Wszystko wyglądało więc bardzo obiecująco dla pana Varadkara i dla pana Schwaba. Natomiast referendum przyniosło z ich punktu widzenia wielkie fiasko. Lud Irlandii okazał się bardziej ciemny, powiedziałbym faszystowski chyba, niż panowie się spodziewali i prawie 68% Irlandczyków, tych, którzy wzięli udział w tym referendum, frekwencja wynosiła około 40%, powiedziało, że nie. Nie chcą tych zmian w konstytucji. No i nie wiem, podejrzewam, że u pana Leo Varadkara przez pewien czas nie było dobrej atmosfery w domu. Okej, to o te właśnie, no nie najgorsze informacje z Irlandii mi chodziło. Irlandzka konstytucja pozostaje seksistowska i przestarzała. Kto wie, czy nie jest to jakieś przebudzenie Irlandczyków. Zobaczymy, co będzie dalej działo się w Irlandii. Tyle w tej pierwszej sprawce, teraz idziemy do drugiej. Przenosimy się do Kanady. Gdy jeden z pupili Klausa Schwaba, ten z Irlandii, no myślę, że stracił u Klausa punkty po tej wpadce z referendum, inny jego pupil, czyli pan Justin Trudeau, premier Kanady, chce wprowadzić prawo, które nawet trochę mnie zaskoczyło, bo ja się spodziewam wszystkiego po tych ludziach, natomiast to już jest, no powiedzmy, trochę wykracza poza moją wyobraźnię, że to naprawdę się dzieje. Jeżeli mowa o rzeczywistości, a nie o jakimś dystopijnym filmie. Na razie w Kanadzie jest jedna zbrodnia, za którą można iść do więzienia, dożywocie dostać. I to jest morderstwo. I pan Justin Trudeau przygotowuje prawo, które doda drugą zbrodnię, za którą, uwaga, podkreślam to, można iść do więzienia do śmierci, czyli no, dostać dożywocie. Tą zbrodnią ma być wpis w internecie, który uznany zostanie za zbrodnię mowy nienawiści. Często w rzeczach, o których mówię na tym kanale, warto jest przypominać, że mówimy o czymś, co dzieje się naprawdę. Bo czasami, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi oglądać dużo filmów, nasza wyobraźnia dotycząca fikcji i rzeczywistości zaczyna przestać odróżniać. Mówimy o czymś, co dzieje się naprawdę. Dziś prawdziwy człowiek, pan Justin Trudeau, no chyba człowiek to jest, jednak chce wprowadzić w Kanadzie prawo, że prawdziwi ludzie w Kanadzie, jeżeli w internecie napiszą coś, co jest mową nienawiści, mogą dostać dożywocie. Także myślę, że jeżeli to się tam mu uda, no to kompletnie już pan Leo Varadkar z Irlandii straci punkty u Klausa, bo nie potrafił przeprowadzić swojego, a to jest taki hardcore, że tak powiem, no że kto wie, czy Justin nie będzie najbardziej ulubionym pupilem Klausa Schwaba. Natomiast w Kanadzie zbliżają się również wybory i wszystko wskazuje na to, że ten pan od jabłka, czyli pan Pierre Poilievre, wygra wybory w Kanadzie. Do końca nie wiem, kim jest ten człowiek. Nie miałem czasu bardzo dokładnie przeanalizować wszystkich wartości, o których on mówi, natomiast z tych wypowiedzi, które widziałem, no to świetny gość. Ma taką gadkę, jeżeli chodzi o obnażanie lewactwa, no że można się po prostu uśmiać, a jednocześnie to jest na serio, więc mam nadzieję, że Kanadyjczycy pogonią jednak pana Justina, wtedy zupełnie znowu on tam gdzieś u Klausa Schwaba straci punkty. No tak na tym polega cała ta powiedzmy telenowela Klausa Schwaba, który nie jest coraz młodszy, a wciąż bardzo, bardzo przeżywa te wszystkie rzeczy i chce koniecznie wprowadzić świat w nową erę. Erę, jak on to nazywa, inteligencji. Chodzi oczywiście o sztuczną inteligencję. Więc Klaus Schwab ma wielu pupili. Pytanie, czy ma jakichś przyjaciół? I w kolejnej sprawce opowiemy o tym, że okazuje się, że pan Klaus Schwab ma przyjaciela. To jest czat GPT, okazuje się. Zaraz o tym trochę powiemy, natomiast jeszcze wracając do Kanady, naprawdę oni tam chcą procedować prawo, zgodnie z którym za nienawistny wpis w internecie możesz pójść do więzienia, dostać dożywocie. Chyba warto to wchłonąć, że to dzieje się naprawdę. Oj nie, bo jeszcze do tej sprawki zapomniałem dodać chyba ważnego aspektu. Tam środowiska chrześcijańskie są tym przestraszone, ponieważ to nowe prawo wyraźnie mówi, że znosi taką klauzulę, która do tej pory chroniła ciebie, jeżeli ty wyrażałeś poglądy religijne. Czyli na przykład, jeżeli cytowałeś Pismo Święte, no po prostu wyrażasz poglądy zgodne ze swoją religią, to było zapisane w jakiejś ustawie, to oczywiście ciebie chroni przed tym, że ktoś powie, to jest mowa nienawiści. I to nowe prawo pana Justina Trudeau chce znieść tę klauzulę. Więc samo zacytowanie na przykład Biblii, jakiegoś fragmentu, który pan Justin Trudeau uzna za nienawistny, za to możesz iść do więzienia na całe życie, a przynajmniej na jego resztę. I z Kanady płynęło trochę takich głosów, że gdzie jest papież? Dlaczego w takim momencie papież nie odnosi się do tego, że w jednym teoretycznie z cywilizowanych krajów świata anglosaskiego szykuje się prawo, które spowoduje, że katolicy kompletnie nie będą mogli wyrażać swoich poglądów religijnych, bo większość tych poglądów jest nienawistna dla mniejszości seksualnych w oczach pana Justina Trudeau i Klausa Schwaba. Więc to jest, powiedziałbym, może przykre. Papież Franciszek nie zabiera głosu w takich sprawach. W ostatniej sprawce powiemy o tym, w jakich sprawach papież Franciszek zabiera głos. To teraz myślę, że dopiero, że wystarczy o tej sprawce drugiej i Kanadzie. Idziemy do sprawki trzeciej, która będzie dotyczyła już samego Klausa Schwaba i jego przyjaciela, chyba jedynego. Jak wszyscy pewnie wiemy, dobrze jest mieć przyjaciela. Wie o tym również Klaus Schwab. I zaprzyjaźnił się najwyraźniej z czatem GPT. I o tej swojej przyjaźni opowiedział na czymś, co nazywa się tam World Government Summit, jakiś szczyt rządu światowego 2024. Posłuchajmy tego, co mówi pan Klaus Schwab. Tam pada słowo również, które mówi o tym, że on tego swojego przyjaciela traktuje jako pot, naczynie wiedzy, nawet nie do końca wiedziałem, jak to przetłumaczyć, naczynie wiedzy, wyrocznia, taka lampa Aladyna, coś może w tym stylu. Posłuchajmy Klausa Schwaba.
We speak about transition.
Mówimy o tranzycji w coś, co nazywam erą inteligencji. I miałem na ten temat długą dyskusję z czat GPT, który traktuję jak swój dzbanek wiedzy. Na końcu miałem około 20 stron tekstu z tej rozmowy i poprosiłem czat GPT, żeby mi to podsumował. Powiedziałem, powiedz mi, na podstawie naszej dyskusji, jak będzie ta nowa era, era inteligencji, wyglądała. I oto jego odpowiedź. Wyobrażając sobie przyszłość wprawioną w ruch przez technologię czwartej rewolucji przemysłowej, widzimy nowy świt ludzkiej cywilizacji, który wprowadzi harmonię pomiędzy technologią a najgłębszymi potrzebami i aspiracjami ludzkości.
Trochę przepraszam za to moje pajacowanie z wymową, ale nie tak bardzo, przepraszam. Wydaje mi się, że to jest jakaś, nie wiem co to w sumie było, jakaś nerwowa reakcja na tą sytuację. Nerwy biorą się z tego, że rzeczywistość zaczyna tak bardzo przypominać jakiś film dystopijny, taki naprawdę zupełnie niewiarygodny film dystopijny, że zależy mi, żeby widzowie tego programu uświadomili sobie, że to dzieje się naprawdę. Wiem, że często to powtarzam. Naprawdę jeden z takich bardzo wpływowych dzisiaj ludzi mówi oficjalnie, nie wstydzi się tego, że na jakimś tam rządzie światowym, że on pyta się sztucznej inteligencji, pana czata GPT, jak on widzi przyszłość ludzkości i potem to publicznie czyta kosmos. Natomiast tutaj dotykamy tematu roli sztucznej inteligencji w postępach globalizmu. Na pewno w Stanach Zjednoczonych, to wiem, powstają świątynie sztucznej inteligencji, powstają, powiedzmy, takie ruchy religijne, które oddają cześć sztucznej inteligencji. Czy pan Klaus Schwab na serio to wszystko mówił, czy raczej to jest taka reklama? że on by chciał, żeby dużo ludzi traktowało sztuczną inteligencję jako wyrocznie, więc udaje, że on niby też tak z nią rozmawia. Tego nie wiem. Może on naprawdę nie jest jakimś satanistą wprost, ale ma cześć do tego tworu, jakim jest technologia sztuczna inteligencja. W podobnym duchu wypowiada się pan Harari. Oni przedstawiają sztuczną inteligencję jako coś bardzo ważnego w całej tej ideologii, którą tworzą, jako coś, co jest nowym rozdziałem dla ludzkości, czymś takim, powiedzmy, większym niż ludzkość. W tym duchu jest sporo wypowiedzi. To są oczywiście zupełni psychopaci, natomiast interesujący wątek z tą sztuczną inteligencją jest sporo już takich jakby tez, które mówią o tym, że prawie cała ideologia gender jest wstępem do transhumanizmu, który ma polegać na tym, że człowiek, wyrzekając się swojej tożsamości, koniec końców wyrzeknie się swojego człowieczeństwa. I że tak naprawdę seksualność i tak dalej, preferencje seksualne, to wszystko jest wstęp do tego, że jeżeli już negujemy, jesteś w stanie całkiem sporej części ludzkości zabrać coś tak oczywistego, że ty masz płeć wrodzoną jakąś i że tak naprawdę to jest kwestia już ruchoma, że to jest tylko wstęp do tego, że w którymś momencie, jeżeli jesteś, powiedzmy, mężczyzną, ale już jesteś w stanie stwierdzić, nie jestem mężczyzną, to jest wstęp do tego, żeby w którymś momencie człowiek był skłonny spojrzeć w lustro i powiedzieć, nie jestem człowiekiem, jestem czymś innym, jestem czymś więcej. I tu wchodzi transhumanizm, który tak naprawdę już się rozpoczął. Bo w transhumanizmie, tak na pierwszy rzut oka można sobie wyobrazić, że chodzi o to, że mamy jakąś tam sztuczną rękę na przykład, taką, nie? Rękę metalową, a tak naprawdę chodzi tam o to, że nasz mózg jest podpięty pod wielką sztuczną inteligencję, coś nam się będzie wszczepiało na przykład do mózgu i to zacznie mieć wpływ. Tak po łebkach jest ta moja analiza transhumanizmu. Niestety największy obecnie na świecie czempion wolności słowa, czyli pan Elon Musk, jeżeli chodzi o tę kwestię, to jeszcze wygląda, że jest kompletnie stuknięty. On miał taką historię, że on swojego czasu był bardzo lewicowy, za demokratami zawsze głosował oraz ich wspierał finansowo. Od czasu, kiedy jedno z jego dzieci powiedziało, że jest trans i zobaczył, co to zrobiło jakby z życiem tego dziecka i jakie były źródła tego, zaczął zmieniać swoje podejście do wielu rzeczy. Na pewno po tym, jak kupił Twittera, stał się... No, Twitter to jest taki ostatni bastion bezpieczeństwa na razie, że jeżeli wszędzie indziej będą ciebie cenzurować, to na Twitterze możesz mówić to, co chcesz. I też ostatnio zaczyna bardzo dużo wypowiedzi mówić w kontrze do globalizmu. Natomiast ta druga strona, jeszcze Elona Muska z transhumanizmem, już tam ostatnio testowali chipy wszczepione do mózgu człowieka. Na początek to zawsze oczywiście jako coś bardzo szlachetnego, bo wzięli ludzi sparaliżowanych, którzy są w stanie, mają coś już wszczepione do głowy i są w stanie sterować na przykład komputerem. Jeżeli on nie ma sprawnych rąk i nie może myszką czegoś robić tam na klawiaturze, to już teraz jest w stanie, patrząc na ekran, wywoływać jakieś reakcje komputera. No, był taki filmik, gdzie osoba sparaliżowana zupełnie gra w szachy z komputerem, wydając polecenia tym swoim figurom za pomocą myśli. I to ma związek z tym tam Neuralink, to się nazywa tym, co ma wszczepione w mózgu. Miejmy nadzieję, że pan Elon Musk to nie jest jakaś wielka ściema, ale nie wchodźmy w to, bo każdy, kto mi teraz napisze, że oj, ty się nie dawaj nabierać, Elon Musk to czy tamto, dla mnie to są rzeczy dynamiczne i na własne oczy wydaje mi się, że widzę tą, powiedzmy, powolne przejście Elona Muska z kompletnych tam, z obozu, wariatów, satanistów, do obozu takiego na razie, przynajmniej jeżeli chodzi o wolność słowa i o poglądy na przyszłość Stanów Zjednoczonych, to on przechodzi. Zobaczymy, co będzie z tym jego dużym zaangażowaniem w tworzenie trans człowieka. Czy coś jeszcze do pana Klausa Schwaba? Chyba tyle. Jeden z największych takich dzisiaj bardzo wpływowych ludzi na świecie zupełnie oficjalnie mówi, że zapytał się o coś ChatGPT, o przyszłość ludzkości. Żyjemy, jak widać, w bardzo interesujących czasach. Podobno największym sposobem na to, żeby się przeciwstawić tym idiotom, to jest na ten moment walka o pieniądz, żeby nie pozwolić im na walutę cyfrową. To taka dygresja. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy wyruszyli w naszą cotygodniową wycieczkę po globie, a po niej porozmawiamy trochę o kanale Zero oraz o autobiografii papieża Franciszka. Teraz ruszamy w naszą wycieczkę. Wielka Brytania. Na twórców serialu science fiction Doctor Who, emitowanego przez BBC od ponad 60 lat, spadła fala krytyki po tym, jak 17-wiecznemu naukowcowi Sir Isaacowi Newtonowi zmienili kolor skóry. W serialu, którego bohaterowie podróżują w czasie, Isaaca Newtona zagrał aktor hinduskiego pochodzenia Nathaniel Curtis. To wywołało oburzenie internautów, którzy zwrócili uwagę na to, że nie ma powodu, by przedstawiać Newtona jako osobę niebiałą i stanowi to zafałszowanie historii. Dyrektor obsady serialu, pan Andy Pryor, stwierdził w odpowiedzi, że krytyka nie ma nic wspólnego z troską o dokładność historyczną ani z rosnącym znudzeniem, nachalnym wokeizmem współczesnych mediów. Według niego reakcja opiera się wyłącznie na, uwaga, rasistowskim podejściu widzów. Pan Pryor, który prywatnie jest homoseksualistą, stwierdził także, że należy przedstawiać na ekranie wszelkie mniejszości, ponieważ może to pomóc młodym ludziom, którzy są na przykład transpłciowi. A odnosząc się do krytyki hinduskiego Isaaca Newtona, powiedział: jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że mogę blokować ludzi na Twitterze. Ponownie Wielka Brytania. I've always known that I'm a girl Teddy, not a boy Teddy. I wish my name was Tilly, not Thomas. W sieci pojawiło się nagranie, na którym nauczycielka w szkole podstawowej Prewood w St. Albans bierze udział w lekcji organizowanej przez grupę No Outsiders, podczas której czyta na głos swojej klasie dziesięciolatków książeczkę pod tytułem Przedstawiamy Teddy'ego. Ta wspaniała historia opowiada o tym, jak nieszczęśliwy, pluszowy miś, chłopiec imieniem Thomas, staje się szczęśliwy, gdy zmienia się w misia dziewczynkę o imieniu Tilly. Nauczycielka czyta dzieciom. Thomas the Teddy took a deep breath. I need to be myself, Errol. Miś Thomas wziął głęboki oddech. Muszę być sobą, Errol. W głębi serca zawsze wiedziałem, że jestem misiem dla dziewczynki, a nie chłopczyka. Szkoda, że nie nazywam się Tilly, tylko Thomas. Grupa No Outsiders, prowadzona przez nauczyciela pana Andrew Moffata, sprzedaje poradniki edukacyjne dla niemowląt i dzieci w wieku od urodzenia do 11 lat, które promują zmianę płci. Sam pan Moffat mówi: to nauczanie musi zaczynać się w szkołach podstawowych. Jedna tożsamość nie wystarczy, aby określić, kim jesteśmy. Należy zachęcać dzieci, a nawet uczyć je, aby odkrywały swoją tożsamość i rozwijały wiarę w to, kim są w okresie dzieciństwa i dorastania. Stany Zjednoczone. Pan Elon Musk zamieścił na swoim profilu w, również swoim, serwisie X, materiał, który obrazuje plan demokratów na nadchodzące wybory. Komentarz Muska: to się dzieje naprawdę. Jak demokraci planują otworzyć granice, aby umocnić rządy jednej partii? Wyjaśnione w niecałe 2 minuty. Untold millions of illegals by land, sea and air from all over the world. Enough to eclipse the populations of 36 individuals. 1. Zalej kraj niezliczonymi milionami nielegalnych imigrantów z całego świata, drogą lądową, morską i powietrzną. To wystarczy, aby przyćmić populację 36 stanów USA. Póki co. 2. Przedłuż potrzeby milionów obcokrajowców ponad potrzeby obywateli amerykańskich, zapewniając bezpłatne loty, autobusy, hotele, posiłki i telefony. Zapewni to lojalność wobec partii politycznej, która ich sprowadziła. 3. Trzymaj ich w kraju za wszelką cenę, nawet jeśli popełnią brutalne przestępstwo, takie jak morderstwo i gwałt. Uznaj język używany do opisania przestępstw za skierowany przeciwko samym przestępcom. Oczerniaj krytyków jako rasistów. 4. Zadbaj o to, aby przywileje były nieodwołalne dzięki prawom miejskim i stanowym, które działają jak magnes przyciągający populację. Skodyfikuj stały status i zapewnij brak współpracy ze służbą migracyjną. 5. Policz osoby niebędące obywatelami w spisie powszechnym, który określi podział izb kongresu. Na chwilę obecną oznaczałoby to 13 dodatkowych okręgów kongresowych. Ogromna siła wyborcza. 6. Prowadź masową, mocno finansowaną kampanię na rzecz zmiany prawa, aby zmienić stanowe przepisy dotyczące głosowania, które legalizują wybory korespondencyjne bez weryfikacji podpisu i bez dowodu spełnienia wymagań dotyczących obywatelstwa. Udowodnienie oszustwa wyborczego jest prawie niemożliwe. 7. Zdobądź stałą większość wyborczą dzięki obietnicom wyborczym, hojnych korzyści i stałych przywilejów. To utrwalenie wierności Partii Demokratycznej na pokolenia. 8. Wygraj wybory. 9. Osiągnięto rządy jednej partii. Najlepsza część? Idą na to pieniądze z waszych podatków. Ponownie Stany Zjednoczone. Pan Rocky Balboa i pan Rambo przeprowadzają się wraz z rodziną na Florydę po kilkudziesięciu latach mieszkania w Kalifornii. Decyzja została ogłoszona podczas premiery drugiego sezonu reality show Rodzina Stallone. After long, hard consideration, your mother and I have decided it's time to move on. Po długich i ciężkich rozważaniach zdecydowaliśmy z waszą matką, że czas na przeprowadzkę i opuszczenie Kalifornii na stałe. Jedziemy na Florydę. Sprzedajemy ten dom. Co? Tak. To jakiś żart? Żaden żart. Jedziemy na stałe. Żadnego Los Angeles. Mamy już nowe miejsce. Wszystko gotowe. Rodzina Stallone'ów dołączy tym samym do ponad miliona osób, które wyprowadziły się niedawno z rządzonej przez demokratów Kalifornii. Wskaźnik wyprowadzek drastycznie wzrósł w wyniku tzw. pandemii, podczas której zatroskany o zdrowie Kalifornijczyków i skrajnie lewicowy gubernator pan Gavin Newsom prowadził politykę bardzo restrykcyjnego lockdownu. Tymczasem na rządzoną przez konserwatywnego gubernatora, katolika pana Rona DeSantisa, Florydę przenosi się więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej. I jeszcze raz USA. Na wiecu wyborczym w Ohio były prezydent i jednocześnie kandydat w tegorocznych wyborach, pan Donald Trump, skrytykował prezydenta Ukrainy, pana Wołodymyra Załańskiego, za wyciąganie pieniędzy od Stanów Zjednoczonych. Jak stwierdził, Ukraina nie powinna dostawać bezzwrotnych dotacji. Możemy mu pożyczyć pieniądze, a jeśli nagle wygra, będzie mógł nam je spłacić. Mówię wam, Zełenski to jeden z najlepszych sprzedawców w historii. Za każdym razem, gdy przyjeżdża do kraju, wyjeżdża z 50 lub 60 miliardami dolarów. Mi się to nigdy nie udało. Jest najlepszym sprzedawcą, lepszym niż ktokolwiek. Państwo położone w Palestynie. Telewizja Al Jazeera wyemitowała reportaż zatytułowany Ludobójstwo w Gazie oczami izraelskich żołnierzy. Od miesięcy izraelscy żołnierze w Gazie dokumentują własne zbrodnie przeciwko Palestyńczykom i dzielą się nimi w mediach społecznościowych. Reportaż przedstawia niektóre z tych materiałów. Pokazują one upokorzenie i kpiny z palestyńskich cywilów, a także izraelskich żołnierzy świętujących, detonacje materiałów wybuchowych niszczących ogromne obszary budynków. Do tych klipów często dodawane jest muzyka w celu zwiększenia wartości rozrywkowej dla izraelskiej publiczności. W reportażu pan Basil Faradż, adiunkt na Uniwersytecie Bir Zayt na zachodnim brzegu, mówi: te zdjęcia świadczą o tym, co Palestyńczycy mówili od dawna, a mianowicie, że kolonialny reżim osadników jest absolutnie brutalny. Pokazują naturę, dzięki której to ludobójstwo rozwija się w Strefie Gazy. Pokazują także skrajną brutalność i tortury, przemoc i całkowite lekceważenie życia ludzkiego, przekształcając te brutalne zachowania w spektakl, który można oglądać na mediach społecznościowych. Polska. Przejęte przez lewicę TVP Info zaprosiło do swojego studia znanych aktywistów LGBTQ i wszystkie inne literki, pana Barta Staszewskiego oraz pana Maję Heban, mężczyznę uważającego się za kobietę. Prowadzący program redaktor Wojciech Szelong rozpoczął jednak rozmowę z nimi w niecodzienny sposób.
Długie lata w Polsce pod adresem wielu osób padały haniebne słowa, tylko dlatego, że osoby te postanowiły same decydować o tym, za kogo się uważają i kogo kochają. Osoby LGBT+ to nie ideologia, a ludzie. Konkretne imiona, twarze, bliscy i przyjaciele. Wszystkie te osoby powinny gdzieś usłyszeć słowo przepraszam właśnie z tego miejsca. Przepraszam.
Dziękujemy.
Jest to, mój drogi widzu, doskonała okazja, żebyś zapytał sam siebie, czy ty też przepraszasz. Ponownie Polska.
No i ciąża w pewien sposób jest takim, taką sytuacją, ponieważ płód nie odżywia w żaden sposób kobiety, więc no jest pasożytem, ale większość kobiet jednak na to pasożytnictwo się decyduje i jest szczęśliwe z tego pasożyta, który jest w środku.
Nie milknął echa wystąpienia pani doktor Anny Orawiec na kanale Zero, podczas której porównała ciążę do pasożyta. Pani Anna prowadzi na Facebooku stronę Doktor Asztanga. W opisie czytamy: witryna poświęcona zdrowiu i dobremu samopoczuciu, jogowo i medycznie, zabawnie i poważnie, ekshibicjonistycznie i o tym, żeby pisać, słuchać, czuć, być i patrzeć sercem. Ono wie najlepiej. W roku 2020 pani Anna umieściła kilka niezwykle krwawych i brutalnych zdjęć wykonanych podczas dokonywania tzw. aborcji. Oto niektóre z nich. 11 czerwca 2014, godzina 6:21. Wyłyżeczkowanie jamy macicy, skrobanka, jak kto woli. Starałam się uśmiechnąć, jeszcze wtedy chciałam udawać obojętną, bo tak czasem wyglądają aborterzy. Dumna jestem z tego. Nie ma pewności, czy zdjęcia są autentyczne, czy pozowane. Po występie tej pani na kanale Zero pojawiły się głosy, że takim ludziom należy po prostu pozwolić mówić, a sprawa obrony życia będzie praktycznie wygrana. Być może coś w tym jest.
Jeżeli pacjentka zdecyduje się na wykonanie aborcji do 12 tygodnia, jest to na tyle bezpieczna procedura, bezpieczniejsza niż wyrywanie zębów mądrości.
Ostatnim przystankiem naszej wycieczki była Polska i debata o aborcji na kanale Zero. I miałem mówić o kanale Zero zaraz po wycieczce, ale zanim do tego dojdziemy, powiem jeszcze o tym, że według mnie manipulacja w mediach jest wprost proporcjonalna do niestety głupoty społeczeństwa. I jeżeli ktoś myślał, że media już osiągnęły szczyt manipulacji, to coś, co jest teraz w Stanach ostatnio miało miejsce, jest trochę śmieszne, trochę straszne, jak bardzo lewicowe media w Stanach uważają za idiotów swoich wyborców. Chodzi o pewną wypowiedź Donalda Trumpa i jak ona została potem przedstawiona w różnych mediach. Myślę, że to będzie dobry wstęp do kolejnej sprawki, w której porozmawiamy o kanale Zero i o mediach ogólnie. Posłuchajmy wypowiedzi Donalda Trumpa, o której mowa. Chiny budują kilka wielkich fabryk samochodowych w Meksyku i myślą, że będą sprzedawać te samochody w Stanach bez żadnych taryf. A zatem mówię do Chin, jeżeli słyszysz to, prezydencie Xi, jesteśmy przyjaciółmi, ale on wie, jak ja robię interesy. Te monumentalne fabryki do produkcji samochodów, które teraz budujesz w Meksyku, w których nie zamierzasz zatrudniać Amerykanów, a samochody chcesz sprzedawać w Stanach, nałożymy 100% cło na każde auto. Oczywiście, jeżeli wygram wybory. A jeżeli nie wygram, to będzie krwawa łaźnia. Jak przegram, to będzie krwawa łaźnia. Bloodbath. Powiedział Donald Trump, oczywiście w kontekście, który bez żadnych wątpliwości wskazuje na to, że miał na myśli ekonomię. I lewicowe media ucieszyły się z tego, że użył tego sformułowania. Pokażę tylko kilka przykładów, co w lewicowych mediach zaraz po tym się rozpętało. To będzie krwawa łaźnia, jeżeli nie wygra. Przewiduje krwawą łaźnię. Co to znaczy? Zamierza nawoływać do krwawej łaźni? To, co usłyszałem od Trumpa, to ciągle ta sama retoryka. Nawoływanie do przemocy na tle politycznym. Trump ostrzega, że jeżeli nie wygra, to będzie krwawa łaźnia. To było tylko kilka przykładów i teraz ktoś może w Polsce mieć wątpliwości. No tak, ale może rzeczywiście to było takie niefortunne sformułowanie. Okazuje się, że słowa bloodbath używa się bardzo, bardzo często w mediach i lewicowe media. Ktoś zrobił taką świetną kompilację, którą też zaraz wam pokażę. Jak często to słowo, krwawa łaźnia, jest używane w mediach odnośnie różnych rzeczy. Odnośnie rynku, odnośnie wyników wyborczych i tak dalej. Natomiast dobry przykład tego to...
To będzie krwawa łaźnia, jeżeli nie wygra. To są jednak zupełnie nowe poziomy. Oczywiście wyciąganie z kontekstu i przeinaczanie słów czyichś to nie jest nowość, ale no, CNN to jest stacja, która kiedyś była bardzo ważną stacją. Dzisiaj to tam zupełnie dołują jej wyniki. Natomiast za jakich idiotów jednak CNN ma swoich widzów i obawiam się, że nie bezpodstawnie. To jest tym wszystkim dosyć smutne. Natomiast teraz kompilacja wypowiedzi z lewicowych mediów, która udowadnia, że sformułowania krwawa łaźnia używa się bardzo często. Nie tłumaczyłem tych wypowiedzi. Zwróćcie uwagę, czy pada tam słówko bloodbath.
It's going to be a bloodbath.
There's going to be a bloodbath one way or the other.
Bloodbath for Bernie Sanders.
It's been a bloodbath there shaping up to be a bloodbath.
Get off a bloodbath in next year's crucial midterm.
Off year elections are often a bloodbath.
This week's bloodbath for Democrats.
A bloodbath at the ballot box.
There could be a Republican bloodbath.
They'll talk about a bloodbath.
There's a bloodbath. I have to talk about you. And
it's going
to
be a bloodbath all day long.
Is in for a bloodbath.
Hasn't been a bloodbath on the way down. Donald Trump bloodbath.
Be a bloodbath.
Predicted to be a bloodbath.
May not be the bloodbath.
It would be a bloodbath.
More of a bloodbath. It's going to be a bloodbath in November.
Bloodbath, czyli krwawa łaźnia, jest bardzo częstą figurą retoryczną używaną w telewizji, więc to była skrajna manipulacja. O co chodzi? Za 8 miesięcy są wybory w Stanach. Waga tych wyborów, według mnie również dla Polski, jest, nie wiem, czy jakieś wydarzenie za mojego życia miało taką wagę. Nie wiem, czy teraz dam radę wytłumaczyć dlaczego. To nie będą według mnie spokojne miesiące również dla Polski. Jeżeli ktokolwiek zaczyna bać się na przykład wojny, to jeżeli ona ma nastąpić, to nastąpić niestety musiałaby przed listopadem. Jest jasne, że jeżeli jeden z najważniejszych członków NATO, a w sumie najważniejszy, czyli Stany, będą rządzone przez Trumpa, to nie będzie mowy o żadnej trzeciej wojnie światowej, a globalistom, smutnym panom, pali się teraz grunt pod nogami. I no, wojna to byłoby genialny dla nich reset problemu. Nie jestem zwolennikiem Rosji, nie jestem żadnym fanem Władimira Putina, nie mam żadnych złudzeń co do tego, jaki ustrój panuje w Rosji i że Rosja nie jest ani żadnym wzorem do naśladowania w niczym, ani bezpiecznym krajem dla nas. Ale to powiedziawszy, no ja od samego początku, o tym jak kończyła się pandemia i nagle problem pandemii stał się już nudny, bo wybuchła wojna, nie mam żadnych wątpliwości, że służby amerykańskie wiedziały o takiej perspektywie, jeżeli będą robiły to, co robiły na Ukrainie. Więc dla mnie trzeba mieć świadomość, że panowie globaliści nie mieszkają w Polsce, tacy prawdziwi, i że dla nich to jest bardzo odległe terytorium, dla Stanów, czy nawet dla całej zachodniej Europy. Ewentualna wojna ze Stanami, z Rosją, to nie jest tam większe zmartwienie. Oczywiście będą to grzali, to wszyscy będą tym żyli, natomiast trudno mówić o bezpośrednim zagrożeniu, chociaż Władimir Putin mówi o wojnie nuklearnej, jeżeli wojska NATO pojawią się na Ukrainie. Czy mówi mi się to wszystko łatwo? Z jakiegoś powodu nie, dlatego że nie lubię wykazywać widzom niewiedzy, bo to jest zawsze ryzykowne być takim YouTuberem, ale najprawdopodobniej to, co myślisz o wojnie na Ukrainie, no musi mieć związek z tym, co oglądasz w mediach. Polskie media nie mają zielonego pojęcia, albo mają pojęcie i kłamią, na temat wojny na Ukrainie. Od pierwszego dnia, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to co robiło wtedy TVP głównie, no to było zupełnie oderwane od rzeczywistości. Przedstawianie tego jako imperium zła z Rosji kontra imperium wolności, imperium dobra, NATO, Zachód Europy i tak dalej, no to jest totalnie oderwane od rzeczywistości i my to wszystko chłoniemy. Więc dużo ludzi w Polsce, skądinąd mądrych, przedstawia cały czas problem w ten sposób, że oto sobie tutaj wolny Zachód spokojnie żył, nic nie robił i nagle zło postanowiło uderzyć. To uważam jest podobny brak szacunku dla inteligencji polskiego widza, jak to, co zrobiło CNN z tą wypowiedzią Trumpa. Tak naprawdę rzeczywistość to nie jest tak jak film amerykański, hollywoodzki, gdzie jest po prostu dobry i zły.
Imperium dobra, imperium zła, biją się, daj Boże, wygrywa imperium dobra i koniec filmu. Nie musi być takiej dychotomii, że jeżeli Rosja to jest czyste zło, to znaczy, że po drugiej stronie mamy czyste dobro. I jeżeli ktoś naprawdę nie chciałby wojny z Rosją, na przykład CIA, to by postępowało inaczej w wielu, wielu sprawach. Czy warto coś jeszcze do tego dodać? Generalnie ta sprawka miała dotyczyć manipulacji w mediach. Manipulacją było oczywiście to, co zrobiono z wypowiedzią Trumpa, jak i manipulacją było prawie wszystko, co oglądaliśmy na temat wojny na Ukrainie po jej wybuchu. I jeżeli teraz rodzi się w tobie, mój drogi widzu, taki niepokój, że może ten człowiek to jest w ogóle zwolennik Putina, to nie. Padłeś ofiarą właśnie tej takiej bardzo prymitywnej manipulacji, za co cię przepraszam, że tobie to mówię, bo niewygodnie się takie rzeczy mówi. Tyle. Jeżeli chodzi o manipulację mediów, jest to dobry jakby podkład pod to, żeby opowiedzieć, co myślę o Kanale Zero. Na Kanale Zero odbyła się debata na temat aborcji. Kanał Zero to jest przedsięwzięcie z wielkim, wielkim rozmachem. W tym pan Stanowski mi imponuje, że potrafił coś takiego zrobić, wyczuć moment. On rozumie, jak działa YouTube, rozumie mniej więcej, w jaki sposób funkcjonuje widz, uwaga widza. Pan Stanowski ewidentnie jest człowiekiem bardzo zdolnym. Natomiast zrobił ten Kanał Zero, obejrzałem tam początki i pozostawałem w takim, powiedzmy, zawieszeniu, że nie mam zdania. To nie jest kanał dla mnie, ja tam raczej nie znajdę niczego dla siebie. Natomiast nie mam opinii, czy to dobrze, czy niedobrze, że jest Kanał Zero. Obejrzawszy tę debatę o aborcji, oglądałem ją, to jest długa debata, i bardzo mi się to podobało, co widzę. To nie była może świadoma decyzja, ale może podświadomość. Po prostu oglądam i lubię to. Podoba mi się to, co widzę. Dlaczego? Żadna z uczestniczek tej debaty tak naprawdę nie była pro-life w 100%. Pomimo tego, że przedstawione to było tak, że są dwie strony. Była minister zdrowia, PiSu i taka pani profesor, bardzo, bardzo, bardzo fajna pani profesor, powiedziałbym. I z drugiej strony pani Żukowska i ta pani, która powiedziała, że o pasożytach i tak dalej. Więc tak naprawdę żadna z tych stron nie była w pełni pro-life. Natomiast rozmawiały sobie i pan Mazurek, widać było, że dąży do tego, żeby chyba po raz pierwszy w historii mediów w Polsce była debata o aborcji, która jest rzeczowa i nie od razu nie wali w emocje. Bo wszystko, co do tej pory widzieliśmy na temat aborcji z obu stron, to jest od razu przejście w emocje, które to wyklucza zupełnie rozmowę. I pan Mazurek dbał o to, żeby była jakaś taka w miarę kulturalna rozmowa, panie próbowały się stosować do tego. Obie też wiedzą, że im bardziej merytorycznie będą brzmiały, tym może bardziej przysłużą się swojej sprawie. I teraz zadałem sobie pytanie, co mi się tak podobało w tym. Wydaje mi się, że w tych czasach takie coś jak Kanał Zero, jeżeli tam będą takie rzeczy, to jest coś niesamowicie cennego. Dlaczego mówię, że w tych czasach? Misją na przykład mojego programu Sprawdź Okiem Katolika, naszego, bo całkiem sprawny zespół wokół tego się zgromadził. Co jest misją? Misją jest społeczne panowanie Chrystusa w Polsce. I czy Kanał Zero się temu przysłuża? No na pewno nie wprost. Nikt tam nie deklaruje takich celów. Jest to raczej przedsięwzięcie czysto komercyjne. Natomiast w tych czasach wszystko, co przybliża nas do naszego celu, jest raczej z nami niż przeciwko nam. Zgodnie z teorią frontów, o której kiedyś mówiłem. Skoro żyjemy w czasach, w których żadne media nie są w stanie zrobić na przykład debaty o aborcji, gdzie no teoretycznie nikt tam nie był pro-life, ale jednak spotkały się dwa światopoglądy, skrajnie lewicowy z takim, który nie jest skrajnie lewicowy. I dlatego te panie, które nie są skrajnie lewicowe, pomimo że nie są w 100% pro-life, są bliższe mojemu światopoglądowi. I zwykle wszystkie ideologie lewicowe, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, robią takie duże postępy dzięki temu, że unikają wszelkich merytorycznych dyskusji. Wszystkie ideologie lewicowe są po prostu bardzo, bardzo głupie. Ale jeżeli umiejętnie trafią, a robią to perfekcyjnie, w emocje, zanim rozum dojdzie w ogóle do użytku, no to są w stanie przekonać kogoś do siebie. I taka debata, w której w której nie możemy od razu się obrzucać błotem. Panie z lewicy nie mogą jakieś tam wylewać krwi i coś krzyczeć, że tu moja macica. No, muszą próbować argumentować merytorycznie swoje stanowisko proaborcyjne. Jest z korzyścią dla sprawy. I ja naprawdę myślę o tym w ten sposób, że czym jest społeczne panowanie Chrystusa? Jest prawdą. Jest czymś opartym na prawdzie. Wszystko, co oddala się od fałszu, siłą rzeczy jakoś zbliża się do tego celu. Wszystkie takie debaty, w których osoby o poglądach skrajnie lewicowych będą musiały próbować merytorycznie argumentować swoje stanowisko, to oddala jakby, bo to jest ważne, no, żyjemy w demokracji. Najważniejsze jest nie to, czy ktoś tam fajnie wypadnie na ekraniku, kto wygrał tę debatę, czy kto komu tam dokopał. Ważne jest to, co to robi z widzem. Jest dużo widzów i tak sobie to ogląda. I mimo tego, że tam było powiedziane, że nikt nie zmieni raczej swojego poglądu, to na pewno nie z tych, co są w studio. Natomiast wśród widzów, no to zostawia ziarna jakiegoś tam myśli w głowie. Więc bardzo, bardzo jestem za tym, co zrobił Kanał Zero, że jest szansa, że osoby o poglądach skrajnie lewicowych będą zmuszone tam argumentować merytorycznie swoje stanowisko. To samo w sobie. Te dwie panie, które były po drugiej stronie, pani profesor i pani Sujka, one tak naprawdę dla mnie niewiele wniosły wartości do tego programu. Gdyby w ogóle ich nie było i były tylko te dwie panie z lewicy, które by mówiły na głos, jak one widzą wszystko, to by wystarczyło już, żeby raczej nikogo nie są w stanie, nikogo, kto jest pro-life, nie są w stanie przeciągnąć na stronę pro-choice, ale mogą być osoby pro-choice, które się wsłuchają, jakie to są brednie i zaczną mieć przynajmniej wątpliwości. Tak to widzę. Na koniec tripu była taka hipoteza, że wystarczy może dać im mówić. Do tej pory nigdzie nie dało się mówić o aborcji. Nigdzie osoby o poglądach lewicowych nie mogły otwarcie mówić. Mogły, ale nie miały takiego interesu. A tutaj, proszę, podobała mi się bardzo ta debata. Myślę, że gdyby odbyły się na Kanale Zero debaty o gender, o czym tam, ekologizmie, katastrofie klimatycznej, to wszystko będzie z korzyścią. Tam nie musi być od razu ktoś, kto będzie przedstawiał takie poglądy jak moje i mówił wszystko w 100% korrekt. Także mi się podoba, no świetnie, jest osoba, która mówi dokładnie tak, jak ja chcę usłyszeć. To nie jest potrzebne w tym, aby oddalać się od fałszu. No więc Kanał Zero, gdybym miał, powiedzmy, zważyć plusy i minusy, i jaki jest bilans dla mojej sprawy, mojej, no, dla tej, w którą ja wierzę i dla której chcę pracować, czyli przybliżanie społecznego panowania Chrystusa w Polsce. Dla tej sprawy Kanał Zero wydaje się być bardziej korzystny niż niekorzystny. Jestem bardzo ciekaw, co myślicie o tej tezie. Sporo ludzi teorię frontów, o której kiedyś mówiłem, uważało za sensowną, że jeżeli powiedzmy walczymy, powiedzmy, z tęczowym piątkiem w szkole, to mogę robić to ramię w ramię z muzułmaninem i z, powiedzmy, niech będzie, wystarczy, z muzułmaninem albo osobą niewierzącą. Jeżeli ta osoba razem ze mną mówi, nie róbmy tęczowych piątków w szkole, to w tym momencie, na tym froncie, to jest mój sprzymierzeniec. Podobnie myślę o Kanale Zero. Na razie jest to bardziej sprzymierzeniec mojej sprawy niż wróg. Jestem bardzo ciekaw, co o tym myślicie. Duże, bardzo duże przedsięwzięcie z rozmachem. Pomijając może na razie zawartość Kanału Zero, treści, które tam są, no to też robota dobrze wykonana, bym powiedział. To jest zawsze jakoś budujące, bo to nie jest... Na czym się robi w mediach pieniądze zawsze? Na durnocie, na seksie, na tym można zrobić kasę. Jeżeli chcesz robić kasę na tym, na czym robi to Kanał Zero, no to już trzeba mieć jakieś kompetencje. I wydaje mi się, że akurat z jakiegoś powodu Pan Bóg postanowił pana Krzysztofa Stanowskiego obdarzyć jakimś takim ding, że umi to, co robi. Zobaczymy, co będzie dalej oczywiście. Może cały czas jeszcze jest tam efekt nowości i świeżości. Czy uda się to utrzymać przez długi, długi czas, tego nie wiem. Natomiast jeżeli tam będą mogły być debaty, podczas których przychodzą ludzie o poglądach różnych i mogą debatować, fajnie by było, gdyby na jakiejś kolejnej debacie była osoba, na przykład takiej o aborcji, była osoba w 100% pro-life. Jakiś, bo tam pan Mazurek mówił o, o tym, że zwykle by się zaprosiło jakiegoś klechę, który by jakieś głupoty mówił. Może powinien być jakiś, na przykład, ksiądz, albo jakaś bardzo rozgarnięta osoba, która by mówiła za sprawą pro-life w sposób bardzo merytoryczny. Mało takich ludzi spotykam. Generalnie nie wiem, czy to nie jest na inną sprawkę. Nie zgadzam się raczej. Według mnie środowiska pro-life, jeżeli dochodzi do debat, grają w grę, tańczą do muzyki granej przez środowiska pro-choice. Tańczą do muzyki rewolucji. Taka jest moja opinia, z całym szacunkiem dla wszystkich ludzi, którzy bardzo dużo pracy wkładają w pro-life. Uważam, że jeżeli chodzi o pomoc kobietom, przekonywanie poszczególnych kobiet, to jest genialne. Oprotestowywanie różnych złych zapisów w prawie, to jest świetne. Natomiast jak dochodzi do merytorycznych dyskusji, to trochę jest taniec do tej muzyki pro-choice. Może kiedyś powiem na ten temat więcej. A jeszcze wracając do Krzysztofa Stanowskiego i do kanału Zero, według mnie dość znamienne jest, kto go atakuje. Raczej trudno na razie usłyszeć jakąś krytykę z prawej strony, że nie wiem, tradycja katolicka będzie teraz strasznie atakować pana Stanowskiego, albo Kościół będzie atakować pana Stanowskiego, albo jakieś środowiska prawicowe, bo nie ma za co, tak? No, można nie dostrzegać w jego działalności żadnej wartości, ale na razie nie ma o co tutaj jakiegoś skowytu po prawej stronie robić, bo o co? Natomiast po lewej stronie się zaczął skowyt. Oj. I patrząc na to, kto atakuje pana Stanowskiego, to właśnie też jakoś tak trochę punktów u mnie jemu nabiło, tak bym to powiedział. Co jeszcze chciałbym powiedzieć na koniec już dosłownie o teorii frontów? Wszelka taka retoryka, że Dawid, nie bądź naiwny, nie dawaj się nabierać. Ja w ogóle tego nie kupuję, ja w ogóle pomijam takie komentarze najczęściej. Dawid, nie bądź naiwny, nie daj się nabierać na Jordana Petersona. Nie bądź naiwny, nie daj się nabierać na, nie wiem, Bena Shapiro, który przecież jest Żydem i też tam głupoty opowiada o wojnie w Gazie, ale czasami coś powie o innych sprawach w miarę do rzeczy. Nie daj się nabierać na Elona Muska. Ja się nie nabieram na Elona Muska, tylko mówię, że to jest, gdyby nie on, to mamy finito, jeżeli chodzi o media społecznościowe i o prezentowanie treści w internecie. I również inne, takie jak YouTube na przykład, gdyby nie było Muska z Twitterem, gdzie już można wrzucać teraz filmy 3-godzinne na każdy temat, to YouTube by mógł bardziej powiedzmy, zaciskać obroże wszystkim, którzy mówią niezgodnie z panami globalistami. Więc w tej sprawie Elon Musk na tym froncie to jest sprzymierzeniec, a nie daj się nabierać, ja się nie nabieram, nie daj się nabierać na Donalda Trumpa. No, kto się nabiera na Donalda Trumpa? Nie ja, natomiast pomiędzy Trumpem a Bidenem jest taka mniej więcej różnica jak pomiędzy średnio dojrzałym bananem a jedzeniem szkła. Ktoś może mówić, średnio dojrzały banan to nie jest fajne, bo on jest średnio dojrzały. Okej, ale to nie jest szkło. Wolę jeść średnio dojrzałego banana niż pokruszone szkło. Więc wszystkie takie, że nie da się nabierać, no wydaje mi się, że staram się nie nabierać. Ufam tylko i wyłącznie tradycji katolickiej i prawdzie objawionej. Wszystko inne analizuję tu i teraz, czy to jakoś według mnie są kroczki w słusznej sprawie, czy w przeciwnej. I kanał Zero, jeżeli tylko pozwoli tam przychodzić ludziom o poglądach skrajnie lewicowych i będą naprawdę pytani i będą musieli argumentować swoje pozycje, to będzie krok w słusznej sprawie. Tyle na ten temat. Idziemy do ostatniej sprawki, do autobiografii papieża Franciszka. Papież Franciszek wreszcie skończył swoją długo zapowiadaną autobiografię. Nie czytałem jeszcze tego dzieła. Nie wiem nawet w jakich to jest językach już. Widziałem tylko po angielsku. Natomiast czytałem sporo na ten temat i słuchałem wypowiedzi watykanistów, takiego jednego dziennikarza z Włoch, który ją przeczytał i ją recenzował. Natomiast odnośnie tematu, o którym była mowa przed chwilą, czyli aborcji, papież Franciszek w tej swojej książce pisze stuprocentowo, zero-jedynkowo. Nie wiem, to jest zaskakujące i piękne, że w tej kwestii papież ma zero-jedynkowe poglądy. To jest morderstwo. To jest życie ludzkie, od poczęcia. I to jest wspaniałe, że w tej sprawie papież tak pisze i pisze podobnie o surrogacji, nie wiem czy o in vitro, bo nie czytałem tej książki, Czy ją przeczytam, tego nie wiem, bo pewnie jest gruba, co nie jest jeszcze jakby ostatecznym powodem, aby czegoś nie czytać, ale jest bardzo dużo książek i nie za dużo czasu. Ale papież Franciszek to jest postać bardzo zagadkowa i być może przeczytanie tej autobiografii by wyjaśniło coś. Jak oceniać pontyfikat papieża Franciszka? Jestem też, nie wiem zupełnie, bo z jednej strony, tak patrząc na jakby na papierze, to jest najgorszy papież w historii, według mnie. Jeżeli ktoś powie, że ty nie wiesz chyba, jacy byli papieże, co oni tam robili i tak dalej, no nie tyle robili z doktryną, co tam sobie robili prywatnie, czy nawet na dworze, tak to nazywając, jakie były tam zachowania, czy nawet intrygi, czy nawet... No, to jest zupełnie inna jakby materia niż doktryna, niż zmienianie jakby, czym w ogóle jest Kościół, czym w ogóle jest katolicyzm. To w tej kwestii papież Franciszek z jednej strony jest, według mnie, najgorszym papieżem w historii. Natomiast z drugiej strony być może jego pontyfikat będzie w przyszłości mógł być uważany za największe przebudzenie katolicyzmu. Bo jeżeli sobie wszyscy żyjemy uśpieni, jesteśmy przekonani, że Kościół ma się w miarę, jeżeli chodzi o doktrynę. Jest dużo mniejsza motywacja, impuls jakiś, żeby szukać prawdy. Prawda dla mnie leży w tradycji katolickiej, w powrocie do swojej własnej doktryny, żeby Kościół wrócił do swojej własnej doktryny, czyli żeby Kościół wrócił do katolicyzmu. To byłoby dobre i to jest w tradycji katolickiej. Natomiast pontyfikat papieża Franciszka jest według mnie dla bardzo dużej liczby księży, hierarchów, powodem, aby zadawać sobie pytanie, co się dzieje, i wiernych, co się dzieje. Papież Franciszek w swojej autobiografii dotyka też Fiducia Supplicans, czyli głośnego dokumentu z grudnia ubiegłego roku, który tak naprawdę otwiera możliwość do błogosławienia par homoseksualnych. No i papież Franciszek podobno w tej książce, bo czytałem tylko recenzję na ten temat, no jakby w pełni popiera swój własny dokument z tam kardynał Fernandez go napisał, ale papież go podpisał z grudnia Fiducia Supplicans i mówi o otwartości, o marginalizowaniu osób LGBTQ+ i wszystkie inne literki, o tym, czym jest miłość podobno i że te osoby się kochają i tak dalej, i tak dalej. No i jest zaskoczony krytyką Fiducia Supplicans oraz, co też interesujące, ale znamienne trochę dla modernistów. Papież mówi, przecież w doktrynie nic się nie zmieniło. Niczego nie dotknąłem w doktrynie. No i to jest takie modus operandi niestety tych, którzy chcą zrewolucjonizować Kościół, że doktryny przecież nie dotykają. Zawsze jest wszystko tak sformułowane, że no w sumie jakby tak spojrzeć, to nic się nie zmieniło. A wiadomo, że wszystko się zmieniło. Przynajmniej bardzo wiele. Więc jeżeli chodzi o to, to papież Franciszek w swojej autobiografii potwierdza, że dobrze zrobił. Myślę, że jednak ją przeczytam. Jestem ciekaw, co papież Franciszek mówi tam o... czy wyjawia swoje czysto socjalistyczne, marksistowskie spojrzenie na człowieka, na jego... czym jest dobro człowieka, czym powinien zajmować się Kościół, bo Kościół papieża Franciszka zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami społecznymi, teoretycznie takimi tutaj... o duszy. Nie wiem, czy papież Franciszek przez 11 lat swojego pontyfikatu coś mówił o duszy i o życiu wiecznym. Jestem bardzo ciekaw, co w tej książce w ogóle jest o duszy, o zbawieniu, o życiu po śmierci. Jestem ciekaw tego. Jestem ciekaw, jak papież Franciszek patrzy na te wszystkie swoje ekumeniczne ruchy, że tam na Pachamamę i na te ekumeniczne ruchy, że z imamem islamu podpisywał dokument w Abu Zabi. Podobno w tej książce jest też trochę o Benedykcie XVI, z jednej strony pozytywnie, podobno z drugiej strony jest jakiś zgrzyt i papież Franciszek o tym pisze, że był zgrzyt w którymś momencie, w którym Benedykt XVI krytykował zmiany w Kościele. Kto wie, może jednak trzeba tę autobiografię przeczytać. Na pewno bardzo interesujący byłby rozdział o Traditionis Custodes, jeżeli jest taki rozdział, co papież dzisiaj w tej autobiografii napisał o tamtym dokumencie, czyli o liturgii tradycyjnej i Novus Ordo. Generalnie, okej, w trakcie trwania programu sam siebie przekonałem, że chyba jednak tę książkę po prostu przeczytam. Myślę, że ona może pokazać sporo, co to jest za człowiek, skąd to wszystko w nim. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o papieża Franciszka, to jeszcze warto wspomnieć o o jego wypowiedzi w jednym z wywiadów, w którym powiedział coś o wojnie na Ukrainie. Tam papież powiedział, że patrząc na wojnę na Ukrainie, uważa, że strona ukraińska mogłaby wykazać się odwagą. Tak to mniej więcej powiedział, że odwagi wymaga również przystąpienie do mediacji, do negocjacji, do rozmów pokojowych. Nawet jeżeli przegrywasz w tym momencie, to odwagą będzie wywieszenie białej flagi. Tak to nazwał papież Franciszek. No i na niego spadły gromy. Gromy po tym. Pan Wołodymyr Zełenski powiedział, że prawdziwy kościół to jest kościół, który jest z ludźmi w okopach, a nie będąc wiele kilometrów dalej, nawołuje do kapitulacji. Taki komentarz, czy to prawda, że tym właśnie zajmuje się prawdziwy kościół? Nie. Natomiast no tej akurat wypowiedzi pana Zełenskiego więcej nie ma co komentować. Minister spraw zagranicznych Ukrainy powiedział, teraz przeczytam, my już mamy flagę, jest żółto-niebieska, a nie biała. Ambasador Ukrainy na portalu X napisał, nikt nie mówił o białej fladze wobec Hitlera. I co tam jeszcze? Pan Scholz z Niemiec, bo to na razie mówiliśmy o tym, jak zareagowali Ukraińcy. Pan Scholz z Niemiec powiedział, kapitulacja to niepokój. Interesujące. Pan Biden. Pokój będzie tylko wtedy, gdy Rosja przyzna się, że źle zrobiła i się wycofa. Oczywiście Biden mówi to, co mu każą. Ten człowiek już zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością. Ma problemy bardzo duże zdrowotne, kognitywne. Natomiast no, czysty absurd, że pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy Rosja przyzna się do błędu i się wycofa. Może w jakimś świecie wycofanie się Rosji jest według mnie zupełnie kompletnie nierealne. Ktoś teraz powie, że ja szerzę proputinowską propagandę. Znowu doszliśmy do wojny na Ukrainie. Już raz o tym dzisiaj mówiłem. Bardzo niebezpieczny temat. Bardzo śliski. Cokolwiek się powie, to można po prostu wejść na minę. Natomiast to, że Rosja przyzna się do błędu, jest absurdem. Nie? Jest po prostu, to trzeba być kompletnie odrealniony, żeby wierzyć, że nie ma takiego, w ogóle takiego uniwersum, w którym Rosja mówi, że o, sorry, nie? Przyznajemy się do błędu. Więc Biden mówi, że pokój będzie tylko wtedy, kiedy Rosja przyzna się do błędu i się wycofa, czyli nigdy. Nuncjusz Watykanu na Ukrainie został wezwany na dywanik, czyli taki powiedzmy ambasador Watykanu na Ukrainie i pouczony, że wszelkie tego typu słowa powinny być skierowane tylko do Rosji, o kapitulacji. Jaki komentarz do tej sprawy? Mój, od samego początku, od pierwszego dnia wojny na Ukrainie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, od razu pamiętam, że pierwszego dnia pomyślałem sobie, o, mamy temat, na który ja chyba nigdy się nie wypowiem. No to od razu widać, że to jest temat mina. To jest temat tak skonstruowany, że albo jesteś za dobrem, albo za złem. Wszystko jest zero-jedynkowe. I każda wypowiedź inna, to są problemy od razu. No ale minęło trochę czasu. Czy papież powiedział źle? Najważniejsze według mnie jest to, że to jest tylko i wyłącznie decyzja Ukrainy. To jest ważne. Wszelkie tego typu, bardzo jakby martwi mnie to w Polakach i w polskim rządzie. Nie wiem, czy jest inny kraj niż Polska, który daje się tak rozgrywać, jeżeli chodzi o to, że niby jakieś kraje są razem, niby coś jest ponadnarodowe. Wszyscy wiedzą, że jest interes narodowy, tylko nasz interes. Wiedzą to Niemcy, wiedzą to Francuzi, wiedzą to Włosi, wiedzą to Hiszpanie, wiedzą to Anglicy, wiedzą to wszyscy. Interes narodowy. Polacy myślą, że jest jakiś ponadnarodowy interes. A jeżeli tak nie myślą, to tak mówią społeczeństwu. Więc to jest zupełnie odrealnione. I podobnie, jeżeli chodzi o Ukrainę, to nie jest film, gdzie są dobrzy i źli, my musimy się opowiedzieć, to jest po prostu, to są realia, prawdziwa wojna, prawdziwy kraj, jakim jest Rosja. Ktoś może robić 100 filmów dokumentalnych o tym, jak tragiczny to jest kraj i ma rację może, ale co z tego, co to wnosi? To jest autonomiczny, inny kraj, nie masz żadnego wpływu na ten kraj, co on zrobi. Możesz tylko się jakby ustawiać do tego, co sobie zrobi Rosja. I jeżeli chodzi o to, co teraz zrobić na Ukrainie z wojną, jest to absolutnie autonomiczna decyzja Ukraińców, powinna być. Czy papież powinien się wypowiadać na ten temat? Wybrał tak i no, jego wypowiedź, akurat bardzo rzadko się zgadzam z czymś, co mówi papież, w autobiografii napisał o aborcji i z tym się zgadzam. I teraz powiedział o tym, no oczywiście, że przecież to wszystko jest na logikę. My to wszystko bierzemy emocjonalnie, że jak można na przykład mówić o pokoju z Rosją, przecież to nie widziałeś filmów dokumentalnych o Rosji, jaki to jest straszny kraj, nie robi się pokoju ze strasznym krajem. Co to są za bzdury w ogóle? Są pewne fakty. Każdy, kto przez 5 minut pomyśli o tej sprawie bez emocji, że to widzi, że jakie są w ogóle scenariusze. Rosja weszła, doszła do któregoś miejsca i teraz pisać scenariusz, w którym albo wycofa się calutka i przeprosi, albo wojna, no to wiadomo, że to drugie. Każdy kraj autonomicznie, albo powiedzmy razem Unia czy NATO, ale każdy kraj autonomicznie może podejmować decyzję, jak wspierać Ukrainę. To jest autonomiczna decyzja każdego kraju. Można przyjmować Ukraińców, co robi Polska, można w ten sposób wspierać Ukrainę, można wysyłać im pomoc, ale myślę, że głównie chodzi o militarną. Wszelka inna teraz pomoc, jeżeli chodzi o bardzo dużo pieniędzy z różnych państw, no to w tym momencie jest dosyć temat wątpliwy, śliski, na co te pieniądze, kto nimi dysponuje tam na Ukrainie. Przecież oni się z tego w ogóle nie rozliczają, a raczej trudno uważać kraj za taki uczciwy, że na 100% dajesz na coś bardzo dużo pieniędzy i to będzie na to właśnie przeznaczone. Nikt tam nie położy na tym łapy i tak dalej. No ale każdy kraj sobie autonomicznie musi ustalić, czy on chce pomagać. I to może jest bardzo szlachetne. Pomagać. Walczcie, 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 tu macie pomoc. Mówienie o tym, że wojska NATO mają tam stanąć, no to jest, no jest kompletnie, ja nie wiem, to jest totalne odrealnienie i rozumiem doskonale, dlaczego mieliby tego chcieć panowie globaliści, natomiast dlaczego mieliby tego chcieć jacykolwiek ludzie spoza Ukrainy, tego nie wiem. Wojna to jest pewna rzeczywistość, która jest. To nie jest gra komputerowa, to nie jest książka o dobrych i złych, że ty masz się opowiedzieć, za kim ty jesteś. Tylko to jest rzeczywistość. I mówienie, że do ostatniego tam Ukraińca to jest decyzja Ukrainy. I mówienie, że jedyną opcją jest pełne wycofanie się Rosji, to jest z kolei za dużo filmów się ktoś naoglądał, albo on jest kompletnie odrealniony. Papież wypowiedział się w sposób, który na niego jakby ściągnął chyba największą krytykę za jego pontyfikatu w ogóle. Ze strony panów globalistów generalnie. Wszystkie inne wypowiedzi papieża Franciszka to u panów globalistów raczej spoko są, a ta wypowiedź była bardzo, bardzo niespoko. Papież generalnie globalistom podpadł tylko dwiema sprawami, swoim stosunkiem do aborcji i tą wypowiedzią o pokoju na Ukrainie. A to jedyne wypowiedzi, w których ja widzę bardzo duże znamiona sensu. Może nie jedyne, bo wszystkich wypowiedzi papieża Franciszka nie znam. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Przeczytam autobiografię papieża Franciszka. Jestem ciekaw, czy też jesteś nią zainteresowany, czy ją przeczytasz. Kochani, pamiętam, że mam problemy z szybkim i sprawnym zakończeniem programu, a myślę, że wyczerpałem tematykę. Mam nadzieję, że ma to znamiona sensu, co mówiłem. Jestem bardzo ciekaw, co o tym myślicie. Jeżeli miało znamiona sensu, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli nie miało, to też dajcie łapkę w górę pod tym filmem, ale napiszcie, dlaczego nie miało i co nie miało. Nie wiem dlaczego, ale spodziewam się, że najwięcej komentarzy negatywnych może zebrać to, co mówiłem tutaj o wojnie na Ukrainie. Bardzo trudny do komentowania temat. Nie będę nikomu narzucał, co może, a czego nie może pisać w komentarzach, ale jeżeli możecie to zrobić, to zróbcie to dla mnie i błagam, nie piszcie tego sformułowania, że ja powielam prokremlowską propagandę. Proputinowską, kremlowską propagandę powiela. Tylko dlatego, że tak często się to czyta, że już ciężko widzieć to sformułowanie. Napiszcie to samo innymi słowami, jeżeli chcecie. Jeżeli tak uważacie, oczywiście. Kochani, za chwilę po zakończeniu tego odcinka pojawi się miniatura podcastu, który miał miejsce dzisiaj, który dzisiaj rano był wyemitowany o 6 rano. I tam w rozprawce mówiłem o tym, że do końca Wielkiego Postu zostało nam 9 dni i mówię w tej rozprawce, co uważam, że warto by w trakcie tych 9 dni zrobić. Generalnie zachęcam do słuchania codziennego podcastu, codziennie o 6 rano. Już o 2 w nocy na platformach takich do słuchania podcastów, ale o 6 rano na YouTubie pojawiają się odcinki Sprawek Okiem Katolika Rano. Sporo serca, ale też rozumu jest wkładane w przygotowywanie tych odcinków, żeby one były z jak największym pożytkiem dla słuchacza. Za chwilę po tym programie pojawi się miniatura. dzisiejszego odcinka. I kochani, z mojego punktu widzenia byłoby super, gdybyście zasubskrybowali ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście albo zrobiliście i wam zdjęło tę subskrypcję, co się zdarza, włączcie też proszę dzwoneczek, jeżeli chcecie, obok subskrypcji, żeby być powiadamianym o nowych odcinkach. I tym sposobem widzę, że jak co tydzień będę musiał wymyślić sposób, żeby szybko zakończyć odcinek i jeżeli nie skończę tak w sposób jakiś bardziej konkretny, to jak zwykle będę troszkę kluczył i skakał z tematu na temat na koniec, więc naprawdę chyba już nadszedł czas, żebym powiedział, że życzę ci błogosławionego weekendu, mój drogi widzu. Dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu, bo skoro tego słuchasz, to dotrwałeś, co podziwiam i człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano o 6 i do zobaczenia za tydzień o 20:30. Zostań z Panem Bogiem.